To będzie chyba najprzyjemniejsza analiza sytuacji na frontach od wybuchu wojny, a w każdym razie od początku moich analiz z generałem Waldemarem Skrzypczakiem. Mam nadzieję, że ta najprzyjemniejsza przyjdzie już niedługo, kiedy będziemy mówić o zwycięstwie, o całkowitym zwycięstwie Ukrainy. Te wszystkie rozmowy są możliwe dzięki Państwu, zwłaszcza dzięki patronom, którym bardzo serdecznie dziękuję. Namawiam wszystkich do dołączenia do społeczności Układu Otwartego. Wejdźcie na mój profil na stronie patronite.pl. Zobaczycie, co oferujemy swoim patronom, do jakich dyskusji zapraszamy. I szczególnie dziękuję mecenasowi Układu Otwartego, firmie MW Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego, która zajmuje się pomocą dla firm w trudnej sytuacji finansowej. Jeśli wasza firma jest w dobrej sytuacji finansowej, to może rozważy wsparcie Układu Otwartego. Zapraszam na rozmowę. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry panu, witam państwa.
Czy jest pan bardzo optymistycznie dziś nastawiony do świata?
Znaczy, generalnie nie wpadam w euforię. Oceniam sytuację z wojskowego punktu widzenia. To zwycięstwo jest, mam nadzieję, jednym z pierwszych zwycięstw, nie ostatnim. Ale powtarzam, nie wpadam w euforię, ponieważ Rosjanie dysponują potencjałem, który jeszcze nadal powstrzymuje działania ofensywne armii ukraińskiej. Będzie jeszcze pewnie długo się bił z ukraińską armią i pewnie Rosjanie będą odtwarzali na tyle zdolności, żeby móc tą wojnę kontynuować. Ale o tym pewnie będziemy mówić jeszcze dzisiaj.
Z punktu widzenia dowódcy wojskowego, jakby pan opisał to, co się stało w ciągu ostatnich 10 dni?
Operacja charkowska jest konsekwencją wcześniejszych działań armii ukraińskiej, a głównie fundamentalnej operacji wojskowej, jaką prowadziła Ukraina w rejonie Łuku Donbaskiego. Ja wiem, że wiele ekspertów krytykowało Ukraińców za to, że ustępują, że się cofają, że oddali Siewiery Donieck, że dali sforsować Siewierski Doniec, że oddali Łysyczańsk. Oddali 20-30 kilometrów armii rosyjskiej, przez 4 miesiące.
Tak, to żaden postęp. Rozmawialiśmy o tym, te postępy były, one nas martwiły, ale były bardzo powolne, znaczy, i okupione bardzo dużymi rosyjskimi ofiarami, dokładnie. No niestety ukraińskimi też.
One martwiły ekspertów, a mnie wcale nie martwiły, ponieważ operacja dla mnie była prowadzona w sposób znakomity. Tak jak rozegrali operację w Łuku Donbaskim Ukraińcy, to jest historyczna operacja, ponieważ ta operacja po pierwsze zadała armii rosyjskiej takie straty, że Rosjanie stracili na kierunku Łuku Donbaskiego blisko 60% potencjału swojego, tego najlepszego potencjału, łącznie z pierwszą armią pancerną gwardii. To jest pierwsze. Druga rzecz, niewiele oddali terenu, porównując to, co oddali przez 5 miesięcy, a z tym, co zdobyli w ciągu tygodnia czasu, no to nie ma żadnego niesienia. I odsyłałbym do takich porównań.
Przepraszam, że panu przerwę, bo pokazała się mapa. Te mapy dla tych z państwa, którzy na YouTubie oglądają oczywiście, tym, którzy oglądają, słuchają nas na platformach podcastowych, opowiem, co widzę, jeśli mogę poprosić tę mapę jeszcze raz. Zawsze państwo widzieliście te małe, takie niebieskie kawałeczki, tak jakby to wyglądało jakby rzeczka. To były te fragmenty, gdzie Ukraińcy odbijają ziemię. Zobaczcie teraz tam w okolicach Charkowa, to wygląda jak wielkie jezioro. Ta różnica rzeczywiście jest gigantyczna.
Oczywiście, że tak. I to jest, mówię, bardzo konsekwentna operacja prowadzona w Łuku Donbaskim. Pozwoli teraz Ukraińcom prowadzić inne operacje, między innymi tą charkowską. Żeby nie ta bitwa w Łuku Donbaskim, to ta operacja, która miała miejsce w rejonie Charkowa, nie miałaby uzasadnienia, ponieważ Rosjanie na tym kierunku mieliby dużo większe i lepsze siły, które by na pewno nie dały się tak szybko pobić, jak się dały pobić w wyniku tej operacji. Wydaje się, że ten potencjał, który zgromadzili na kierunku Charkowa Rosjanie, pozwolił im odpowiednio przygotować uderzenie. Ja się mylę. Przepraszam.
Ja wcześniej się pomyliłem, kiedy zaczynaliśmy nasz program, chociaż to się nie nagrało.
Generalnie Operacja ta była dobrze przygotowana, bo ona polegała na tym, że po pierwsze wszystkie informacje, które mieli Ukraińcy do przygotowania tej operacji, były z wywiadu satelitarnego i z wywiadu lokalnego, czyli od swoich ludzi, którzy na tym terenie żyją, którzy przekazują wszystkie informacje. I oni przekazali informacje między innymi takie, że pozycje obronne rosyjskie na prawym skrzydle zgrupowania uderzeniowego, które uderzało na Łuk Donbaski od północy przez Izium, jest obsadzone słabo przez wojska takie, które są zbieraniną, taką zdemoralizowaną zbieraniną, która chodzi, kradnie i pije. I to pozwoliło Ukraińcom odpowiednio przygotować tę operację. Uderzyli, rozbili to ugrupowanie rosyjskie głęboko, właśnie przestrzeń operacyjną, bo obrona była bardzo płytka, była do 5 kilometrów, więc po kilku godzinach jeszcze obrona była przełamana na dwóch przynajmniej kierunkach i poszli na Kupiańsk, na Izium, bo tam za tą obroną już nie było żadnych wojsk rosyjskich. Znaczy sprzęt armii pancernej gwardii. Chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę. Niektórzy mówią, Amerykanie też, że tam w tej chwili dobito pierwszą armię pancerną gwardii. Nie dobito tej armii, ponieważ ta armia już dawno jest pod Kurskiem, z tym, że w tym rejonie był sprzęt tej armii, którego jeszcze Rosjanie nie zdążyli wyewakuować. To wynika z czego? Wynika z tego, że zgromadzono sprzęt w miejscach, w grup tak zwanych zbiórkach, w rejonach zbiórek uszkodzonego sprzętu. Ten sprzęt zgromadzono i on był stopniowo przez Rosjan ewakuowany. I ten sprzęt, który trafił w ręce Ukraińców w pierwszej armii pancernej gwardii, to był ten, którego Rosjanie już nie zdążyli wyewakuować lub on już się nie dawał do ewakuacji czy odzyskania. Także armii pancernej już nie pobili, bo ta armia była pobita wcześniej.
Ale rozumiem, że istniało takie zagrożenie, że ta armia zostanie tam, czy te jednostki zostaną tam otoczone i wtedy jakby zapadła decyzja o błyskawicznej ewakuacji ludzi bez sprzętu.
Tam wojska nie było, tego pierwszej pancernej, bo ta armia w tej chwili się organizuje na południe, na zachód w zasadzie od Kurska i w rejonie Białgorodu, otwarza zdolność bojową i na części sprzętu, którym już wyjechała, a ten sprzęt, który został, to był sprzęt, którego trzeba było wyewakuować do remontu i do naprawy. Oni nie zdążyli tego sprzętu wyewakuować, no bo Rosjanie mają ograniczone możliwości ewakuacyjne. Oni skupili się głównie na dostawach sprzętu na front, a mniej na ewakuacji. Stąd ten sprzęt, który by zagarnęli Ukraińcy w tym rejonie, był sprzętem, który był do ewakuacji, ale ten sprzęt już nie nadawał się do walki w ogóle.
I oni są w tej chwili koło Donbasu, jak rozumiem, czy Doniecka. Tak? Gdzie zostali?
Nie, to był ten sprzęt, który zajęli w tym rejonie, gdzie wyszły wojska ukraińskie, na krainie charkowskim.
Jasne, ale pan powiedział, że on wcześniej został, ta armia została wcześniej ewakuowana.
Tak, znaczy ta armia wycofała się z rejonu, ona walczyła pod Charkowem najpierw, a potem walczyła w rejonie na północ od Iziumu i na zachód od Ługańska.
Czy w historii będziemy uczyć się pańskim zdaniem o tej kontrofensywie, o tej bitwie? To jest coś spektakularnego, czy takie rzeczy na wojnach się zdarzają?
Zdarzają się nawet takie operacje, jak ta, która miała miejsce na wschód od Charkowa. W niej nie ma nic nadzwyczajnego, ponieważ Ukraińcy wykorzystali zaskoczenie. Rosjanie byli nie do tego uderzenia nieprzygotowani. Zresztą, tak jak mówiliśmy wcześniej, te formacje to były słabe formacje, które nie nadawały się do walki, więc rozjechali je praktycznie Ukraińcy z kilkoma brygadami pancerno-zmechanizowanymi. Natomiast, tak jak powiedziałem na wstępie, dla mnie kluczem to jest ta operacja obronna w rejonie Donbaskiego, o której mówiliśmy od początku. Że prowadzona jest po mistrzowsku przez Ukraińców i moim zdaniem ona jest fundamentem dla powodzenia w tej wojnie.
Mm-hmm. Ale rozumiem, że jeśli chodzi o taktykę prowadzenia wojny, wykorzystanie takiej słabości przez potencjalnie dużo słabszą armię jest chyba takim mistrzowskim zagraniem.
Oczywiście tak. To jest to, co było podstawą tej operacji, to wszystkim rozpoznanie dobre. I drugie to, co propaganda ukraińska, a w zasadzie kierowana przez Amerykanów propaganda ukraińska, od miesiąca mówiła o tym, że ofensywa będzie na południu.
Tak. Ja pytam, jak się tutaj pytałem pana generała, po co Zełenski mówi o tym, że na południu ma być duży atak, duża ofensywa, no i wtedy podejrzewał pan, że być może przygotowuje tak naprawdę akcję gdzie indziej.
Znaczy, pamięta pan, że myśmy mówili o kierunku drugim, to poza południowym, to kierunek charkowski i to się potwierdziło.
Czy ta kontrofensywa jest podobnym sukcesem, czy większym niż odparcie wojsk spod Kijowa w pierwszej fazie wojny?
Znaczy generalnie na pewno nie było tak, to odparcie wojsk pod Kijowem nie było tak spektakularne jak to. dlatego że w tym czasie działy się kilka operacji, nie tylko kijowska, ale czernichowska, sumska, charkowska, także tych operacji było wtedy kilka i one tak może nie miały takiej rangi i wagi, jak teraz ma ta operacja na kierunku charkowskim, ponieważ ona w tej chwili jest jakby taką operacją, która jest jedną z przełomowych w tej wojnie. Ona prawdopodobnie, to jest moja opinia, uzmysłowuje Rosjanom, że to nie operacja specjalna, a wojna i że oni tą wojnę przegrywają. I wydaje się, że coraz częściej o tym Rosjanie zaczynają mówić, bo wiedza o tym, co się dzieje na froncie, do Kremla dociera już w sposób taki oczywisty, już nie zakamuflowany przez propagandę, przez Ministerstwo Obrony Narodowej, którym kieruje cywil Szojgu, który nie ma pojęcia o prowadzeniu wojny, a który udaje żołnierza.
Kilka dni temu rozmawiałem tutaj z Konradem Muzyką na temat też trochę tej operacji i tego sprzętu, który Ukraińcy przejęli. Czy pan potwierdza, że ten sprzęt jest w dużej mierze do użycia i że to rzeczywiście są poważne liczby? Zresztą zachęcam państwa do obejrzenia też tamtej rozmowy, jest dostępna.
Na pewno tak, uważam, że ten sprzęt po pierwsze nie jest, widać na zdjęciach, na filmach, że ten sprzęt nie jest całkowicie szkodzony, że jest są jednostki sprzętu, które oczywiście są zniszczone, rozbite i na tym tutaj nie ma co stawiać na ten sprzęt, natomiast jest wiele sprzętu porzuconego, czyli czołgi, na przykład widziałem zdjęcia w kolumny czołgu w lesie, gdzie kolumna stała w szyku, w kolumnie, a nie było żołnierzy, nie było obsług, czyli żołnierze uciekli. Czyli ten sprzęt jest do przyjęcia i on, myślę, wydaje, że Ukraińcy dysponują potencjałem osobowym takim, personelem wojskowym, który jest przygotowany do obsługi tego sprzętu, bo oni posługują się czołgami tej samej rodziny.
Szybki i niespodziewany zastrzyk.
Na pewno tak.
Sprzęt uzupełniający dostawy z zachodu.
I okazuje się, że problemem dla Ukraińców już nie jest ilość sprzętu, a ilość ludzi do obsługi tego sprzętu, bo to trzeba mieć wyszkolone załogi.
Czy istnieje taka obawa, że Rosjanie się przegrupują, przygotują i będą próbować odbić te tereny?
Znaczy front wydłużył się Ukraińcom, jeżeli chodzi o styk z granicą i ten front, pozycje, znaczy te tereny odzyskane, to się wydłużyło prawie o 300 kilometrów, to no dużo.
Właśnie. Będą musieli pilnować tych terenów, nie mogą teraz przerzucić wszystkich wojsk na południe.
Tą przestrzeń, która jest niebieska na mapie, trzeba wypełnić wojskiem, tą przestrzeń trzeba wypełnić administracją, trzeba odbudować system bezpieczeństwa, milicji, policji i tak dalej. Tutaj jest wiele wyzwań przed Ukraińcami. Oni muszą to, że tak powiem, mówić po wojskowemu i po cywilnemu też zagospodarować odpowiednio, żeby to mogło wrócić do życia, do funkcjonowania. Tam pewnie te miejscowości, ci ludzie potrzebują pomocy humanitarnej i to jest teraz dla nas wyzwanie. Powinniśmy pomagać szczególnie tym ludziom, którzy na tychże terenach wyzwolonych żyli, a na pewno dowiemy się jeszcze w wielu miejscach takich jak wcześniej o Buczy i Irpieniu.
Już się dowiadujemy, już pojawiły się, my to nagrywamy w poniedziałek rano, naszą rozmowę w czwartek w nocy już pojawiły się informacje o masowych grobach, o miejscach tortur odnalezionych w tych
nowych
miejscach.
Pamięta pan, mówiliśmy o tym, kiedy pierwsze informacje o Buczy i Irpieniu, wtedy ja mówiłem wyraźnie, że przygotujmy się na to, że będą jeszcze kolejne takie Bucze i Irpienie.
Powtórzę jeszcze pytanie, ponieważ pan nie odpowiedział wprost, czy istnieje zagrożenie potencjalnie, czy Rosja ma potencjał do tego, żeby spróbować przeprowadzić jeszcze raz atak na te same ziemie?
Na dzień dzisiejszy nie mają takiego potencjału. Te odwody, które odtwarzają w rejonie Białogorodu i Kurska, to raczej one będą wykorzystane do pogłębienia obrony, żeby zatrzymać natarcie armii ukraińskiej, bo Rosjanie te tereny, które zdobyli, chcą za wszelką cenę utrzymać. Potencjału do zwrotu zaczepnego w skali operacyjnej nie mają. A jeżeli móc taki zwrot zaczepny na poziomie operacyjnym wykonać, trzeba mieć co najmniej 2-3 dywizje. Oni tylu nie mają. To po pierwsze. Po drugie, moim zdaniem nie mają sprzętu na tyle, żeby te formacje stworzyć. I druga rzecz bardzo ważna, to nie mają ludzi, mają potencjału ludzkiego. Oni w tej chwili sięgają po ostatnie, te zasoby rezerw osobowych. I moim zdaniem ta mobilizacja, o której wielu mówi, jest nieuzasadniona z uwagi na to, że mobilizacji podlegają żołnierze rezerwy. A Rosjanie przez 20 lat nie szkolili żołnierzy rezerwy, bo pieniądze, które były przeznaczane na szkolenie żołnierzy rezerwy, były rozkradane. Tak. A w związku z tym nie mają potencjału i zasobów, dlatego też tak się broni Putin i jego ekipa przed mobilizacją, bo nie byłoby kogo mobilizować.
No właśnie, jedna z moich patronek, pani Ewa Mazur, poprosiła, żebym zapytał pana generała, po pierwsze, czy Rosja może ogłosić mobilizację, a czy jeśli ogłosi, to czy to cokolwiek zmieni? No bo jak ogłosi mobilizację, no to przecież to nie jest tak, że z dnia na dzień, prawda, dzisiaj ogłasza, już za dwa tygodnie może wysłać ludzi na front.
Znaczy generalnie moi zdaniem mobilizacji nie ogłoszą, a żeby ogłosili, to naprawdę niewielkie zasoby mają i niewiele z tej mobilizacji wycisną, tą mobilizacją wycisną. Natomiast Putin zwiększył etat pokojowy armii o 130 tysięcy. Putin zamierza od października powoływać około tak według mojej oceny 180 do 200 tysięcy rekrutów nowych, których będzie szkolił przez jesień, zimę i wiosnę i których na wojnę wyśle na z końcem wiosny przyszłego roku, ponieważ na bazie tych rekrutów sformuje nowe jednostki wojskowe, na bazie weteranów, których też wycofał z walki, między innymi weteranów z pierwszej armii pancernej gwardii, która, tak jak mówiłem, się tam formuje od nowa, czy formuje, nie wiem, odtwarza zdolność bojową na starszym sprzęcie i tam przygotowuje się, ale potrzebuje pilnie uzupełnienia stanu osobowym, którego nie ma w tej chwili Rosja. Także moim zdaniem mobilizacja by nie dała wiele na dzień dzisiejszy, a to jest mobilizacja gospodarki, bo teraz Putin podjął decyzję o przejściu gospodarki na wojenną strukturę, na funkcjonowanie w systemie wojennym. To zmieni sytuację, jeżeli chodzi o zaopatrywanie rosyjskiej armii, ponieważ całe państwo zacznie pracować na rzecz armii, cały przemysł zbrojeniowy będzie pracował na rzecz armii. To wytężony wysiłkiem, bo mobilizacja polega na militaryzacji zakładów, które pracują na rzecz armii, zatem będą na pewno zwiększy się potencjał remontowy sprzętu, produkcyjny sprzętu, choć na pewno, jeżeli chodzi o nowe technologie, to te możliwości będą ograniczone, ponieważ Rosjanie nie mają dostępu do komponentów ważnych, na przykład do produkcji celowników czołgowych, choć matryce.
Czy pańskim zdaniem, wiem, że to nie jest pole pańskiej specjalizacji, ale zapytam, no, Putin spotkał się z Xi Jinpingiem i wspólnie wydali jakieś takie oświadczenia właściwie o tym, że jakby w każdej sprawie niemalże się zgadzają. Czy istnieje takie niebezpieczeństwo, że Chiny wesprą sprzętowo przynajmniej Rosję i czy ten sprzęt jakby będzie, może być szybko do użycia przez Rosję?
Znaczy moim zdaniem nie ma takiej możliwości, ponieważ Chińczycy sami potrzebują sprzętu, bo być może przygotowują się do wojny. My nie wiemy wszystkiego o tym, co jest ich zamiarem. A teraz to jest polityka. Oni będą w stosunku do siebie bardzo korekt. Będą sobie ręce na odległość między miejscami, gdzie siedzieli, to długie ręce musieli mieć, żeby się przywitać. Natomiast chodzi o to, że to jest tylko polityka. Moim zdaniem polityka polegająca na wzajemnym wspieraniu się, takim bym powiedział bardziej moralnym i politycznym, niż innym, bo w tej chwili wszyscy widzą, że Rosja tę wojnę przegrywa, a moim zdaniem Chiny nie chcą być sojusznikiem tego, który przegrywa wojnę, bo będą również wśród przegranych.
Zwłaszcza, że Rosja traci też, zaczyna tracić swoją pozycję w regionie tam, prawda, w Armenii. Armenia została, sojusznik Rosji został zaatakowany przez Azerbejdżan. Przywódcy Gruzji zaczynają wysyłać takie sygnały, że mogą zaatakować Abchazję. No to w ogóle niebywałe, żeby Gruzini, prawda, no malutkie państewko teraz próbowało odbić to, co Ukraińcy, co Rosjanie im zabrali lat temu, no 14, jeśli dobrze
pamiętam. To jest problem tego, że imperium traci siłę, traci swoje zdolności. Kazachstan, moim zdaniem, i Azerbejdżan były prekursorami, te państwa prekursorami rozłamu wśród państw tej wspólnoty byłych republik radzieckich. Wydaje się, że teraz Kaukaz się buntuje i Kaukaz poczuł oddech wolności i chcą wrócić do tego, co kiedyś było, jeżeli chodzi o Kaukaz, że kraje były wolnymi i dopiero XIX wiek je zniewolił, Rosjanie ich zniewolili. W związku z tym mam nadzieję, ja w to wierzę, że odzyskają wolność i będą same stanowiły o sobie i będą z państwami suwerennymi. Podobnie inne były republiki, chociażby to, co się dzieje z Kazachstanem, te relacje Tadżykistan-Kirgistan, gdzie dawni sojusznicy teraz wciągają po broni i wymiana ognia następuje między nimi. Sypie się imperium i widać wyraźnie, że raczej te państwa, były republiki, ciążą bardziej ku Chinom, bo im potrzebna jest zdrowa i czysta i potężna ekonomia niż upadające imperium.
Wracając na teren Ukrainy, porozmawiajmy o tym, co się dzieje, co się działo w ostatnich dniach na Chersońszczyźnie. Jak pan widzi tam potencjały obu armii? Rozumiem, że tam Rosjan jest znacznie więcej, że tam są dobrze okopani. że tam są dobrze zabezpieczeni, no ale też Ukraińcy i tam atakują. Co tam się dzieje, proszę opowiedzieć, jeżeli możemy pokazać mapę z okolicą Chersonia.
Tam poproszę. Jest ta operacja, która tam trwa od 25 lipca, ona przebiega zgodnie z planem, moim zdaniem zgodnie z oczekiwaniami Ukraińców. Ona jest, tak jak mówiliśmy u pana, ofensywą pełzającą, ale trwającą cały czas i cały czas polegającą na rozbijaniu obrony rosyjskiej.
Przepraszam, te zielone i czarne kółeczka to są właśnie miejsca, gdzie trwają ataki. Jest ich więcej niż
oczywiście
wcześniej.
Uderzają jednocześnie na kilku kierunkach. Miejmy świadomość tego, że Rosjanie w obawie przed ofensywą, którą zapowiadał Żołański na ten odcinek frontu, na przyczółek chersoński skierowali swoje lepsze jednostki, bym powiedział, takie jednostki doborowe, można by rzec, te, które są zdolne do prowadzenia działań obronnych i one w tej chwili prowadzą obronę. Wydaje się, że na ich możliwości skuteczną, bo Ukraińcy cały czas szukają takiego rozwiązania, które pozwoliłoby im ofensywę przyspieszyć, szczególnie w kierunku Chersonia. Niemniej jednak obrona, która jest rozbudowana w kilka pozycji, załamuje natarcie ukraińskie i Ukraińcy nie wydają się jakieś długotrwałe walki za wszelką cenę, tylko jeżeli rzeczywiście spotkają opór zdecydowany armii rosyjskiej, zadają Rosjanom straty, odskakują, szukają innego kierunku, uderzają na innym kierunku, stąd tam mnogość kierunków, ale jest to poszukiwanie słabych miejsc w ugrupowaniu armii rosyjskiej. Zresztą Rosjanie mają świadomość tego, że czeka ich klęska. Wysadzili zaporę wodną w Krzywym Rogu. Podniosą poziom wody między innymi w rzece Ingulec, która dzieli przyczółek chersoński na dwie części, na część wschodnią i część zachodnią. Ten teatr jakby dzieli. Ale to nie zmienia faktu tego, że Rosjanie są na tym szczuku odcięci przez Ukraińców, że na Dnieprze nie mają przepraw stałych, nie mają przepraw promowych, nie mają przepraw mostowych, bo pontonowych, bo Ukraińcy systematycznie niszczą. Także to wojsko na przyczółku jest teraz słabszy, bo nie ma dostaw zaopatrzenia. A co jest największym bólem dla żołnierza, to co może go spotkać w okopie, to głód. Tak nie, bo jeżeli dostanie amunicję, dostanie paliwo, to nie wystarczy. On jeszcze musi dostać racje żywnościowe. A moim zdaniem Rosjanie już na tym przyczółku mają bardzo ograniczone możliwości zapatrywania wojsk. Powietrzem również. Z uwagi na silną obronę przyrodniczą armii ukraińskiej. Zatem to wojsko jest w bardzo trudnym położeniu i wydaje się, że w ciągu najbliższych tygodni Ukraińcy są w stanie dotrzeć do Dniepru. Tym bardziej, że wobec sytuacji na północy Rosjanie część wojsk na pewno przerzucą z tego kierunku na kierunek północny i na kierunek wschodni, gdzie mają problemy również z uderzeniami armii ukraińskiej z kierunku Zaporoża w kierunku na Mariupol.
No właśnie, bo będą też, są jakieś pierwsze próby, pojawiały się jakieś wybuchy w Melitpolu, mówi się, że coś się dzieje w Mariupolu. Czy widzi pan tam potencjał do tego, żeby Ukraińcy tam dotarli w jakiś ciągu, nie wiem, w najbliższym czasie, powiem ogólnie.
Pamięta pan, rozmawialiśmy u pana o tym i ja to podkreślałem, że dla mnie kierunkiem najkorzystniejszym i takim najbardziej zachęcającym do prowadzenia jakichkolwiek operacji przy Rosjanom to jest kierunek Zaporoże Mariupol-Berdiańsk, czyli dojście do brzegów Morza Rosyjskiego przez...
Proszę wytłumaczyć, dlaczego to jest ważne.
Ważne jest to dlatego, że to uderzenie pozwoli przeciąć korytarz lądowy między Rosją a Krymem. To, co było istotą tej operacji rosyjskiej, operacji specjalnej, to było to połączenie z Krymem, tym lądowym przyczółkiem okazuje się...
Może pokażmy tą ogólną mapę, jeśli mogę poprosić.
Dużą mapę, tak.
Tu widać, po prostu, żeby zobaczyć...
Morze Azowskie jest, na południu Mariupola jest takie szare.
Tak.
I chodzi o to, żeby ten kierunek od Zaporoża, miejscowej Zaporoży w kierunku na Mariupol, tam jeszcze jest Berdiańsk, trochę niżej od Mariupola, żeby ten korytarz przeciąć. Żeby się udało wojskom ukraińskim ten korytarz przeciąć, a uważam, że to się powinna ta operacja odbić, ja to nazywam, to będzie przełomowa bitwa, bo do tej pory te bitwy, która ma miejsce na przyczółku chersońskim czy na kierunku charkowskim, nie są jeszcze tymi, które moim zdaniem są przełomowymi w tej wojnie.
Rozumiem, byłby odcięty obwód doniecki i luhański. Tak. Od reszty.
Od Zaporowskiego i Chersońskiego obwodu i od Krymu. Bo tak. O to głównie chodzi, bo istotą operacji specjalnej, zresztą to, co podkreślał Putin i wszyscy, to było ten korytarz lądowy, który ma połączyć Rosję z Krymem.
Tak.
I to im się udało, a teraz trzeba to przeciąć i krążyć wojska rosyjskie w rejonie Zaporoża, Chersonia i Krymu też. Ostatnio tylko jedna droga przez most Kerczeński, który tylko czeka na właściwy moment. Ukraińcy czeka na właściwy moment, żeby walnąć ten most, ale to na to jeszcze poczekają, dopóki się nie rozwinie ta operacja. Moim zdaniem...
A ten most jest zasięg, trzeba mieć bardzo... Ile to jest kilometrów? Kilkaset kilometrów.
Kilkaset kilometrów, ale sobie Ukraińcy poradzą. Ukraińcy mają siły i środki, tylko czekają, powtarzam, na właściwy moment, żeby ten most zniszczyć, bo ten most ma, nie ma znaczenia jakiegoś wielkiego strategicznego wcale. W sytuacji, gdyby się okazało, że Krym byłby odcięty, chodzi o to połączenie lądowe, to wtedy jego znaczenie rośnie i wtedy trzeba go zniszczyć.
No tak, ale mówiliśmy jednak o ograniczeniach ludzko-sprzętowych Ukraińców. Nie jest źle, ale też no, nie jest rewelacyjnie. Z jednej strony muszą pilnować tych terenów na północy, które zdobyli, no, które mogą być przedmiotem kontrofensywy rosyjskiej prędzej czy później. Mają, jakby pan powiedział, spróbować przebić się do Mariupola i podzielić te ziemię, jednocześnie atakować na Chersońszczyźnie. Trudno
pogodzić
chyba jest. Jakby, czy można to wszystko pogodzić? Jakby, czy ukraińska armia jest dzisiaj w takim stanie, że może przeprowadzać te operacje jednocześnie, czy raczej możemy się spodziewać, że to będzie... Znaczy, teraz będzie chwila ciszy, znaczy ciszy takiej, no nie będzie czegoś spektakularnego, za 2 miesiące może coś, czy za miesiąc, jak pańskim zdaniem, gdyby pan był dowódcą tam na miejscu, jakie decyzje są możliwe do podjęcia?
Znaczy generalnie może wrócę trochę do historii. Kiedy zaczęła się wojna, Ukraińcy nie byli gotowi do tej wojny, jeszcze tak w pełni, i Ukraińcy po mobilizacji, kiedy Żołnierzki ogłosił mobilizację, zaczęli formować nowe jednostki operacyjne, bo pierwsza ta wojna to był udziałem głównie Gwardii Narodowej, to ona miała największe osiągnięcie. Wojska operacyjne były formowane od nowa i dzięki dostawom sprzętu zachodu w okresie moim zdaniem 4-5 miesięcy Ukraińcy zbudowali duży potencjał wojsk operacyjny. I oni go budowali cały czas, szkolili, przygotowywali. On na front trafiał w ograniczonym zakresie. Natomiast co robili w tym czasie Rosjanie? Rosjanie w zasadzie walczyli tym potencjałem, który tylko mieli. Nie mobilizowali nowych jednostek wojskowych, nie formowali nowych jednostek wojskowych, nie ogłosili mobilizacji. Ta mobilizacja, która była, to była mobilizacja skryta, która im niewiele dawała, jeżeli chodzi o potencjał ludzki. A w związku z tym przewagę mają w tej chwili na pewno Ukraińcy. Rosjanie zdolności takich nie mają, dlatego przychodzą na całym froncie do obrony. I teraz pytanie wynikające z tego, co pan zapytał. O co pan zapytał? Czy Ukraińcy mają potencjał zdolny do tego, żeby dokonać takich definitywnych uderzeń? Moim zdaniem tak. Nie zmarnowali tych 5 miesięcy, przygotowali jednostki operacyjne, które teraz prowadzą działania na szerokim froncie. I wydaje się, że Ukraińcy mają przewagę nad Rosjanami tą, że po pierwsze mylą Rosjan co do prawdopodobnych swoich działań, wiedzą wszystko o położeniu Rosjan, jeżeli chodzi o rozpoznanie ich wywiad. Trzecie, propagandowo przykrywają wszystko to, co robią. W związku z tym, moim zdaniem, czeka nas jeszcze coś, a wierzę w to, że to będzie to przecięcie tego korytarza, czym będą wszystkim Rosjanie zaskoczeni, bo my, pani, jesteśmy na to przygotowani, bo mówimy o tym od dłuższego czasu, że ten kierunek będzie istotny dla uzyskania przewagi strategicznej, znaczy przejęcia inicjatywy strategicznej. Bo wbrew temu, co niektórzy specjaliści, eksperci twierdzą, to Ukraińcy jeszcze nie mają inicjatywy strategicznej. To bitwa charkowska jest tylko epizodem, jest jedną z bitew, która ma znaczenie operacyjne, ale nie strategiczne. Strategiczna będzie ta bitwa, która dopiero nastąpi.
Czy pańskim zdaniem jakby kluczowe będzie w tej chwili właśnie próba odbicia Mariupola i tam przebicia się do Morza Azowskiego, czy próba kontrofensywy na Chersońszczyźnie?
Nie, moim zdaniem absolutnie te operacje, zarówno na przyczółku chersońskim, jak i charkowskim, to były operacje na kierunkach pomocniczych. Główny kierunek, moim zdaniem, uderzenia to jest to, żeby przeciąć to połączenie lądowe Rosji z Krymem.
Czyli dotrzeć do Mariupola.
Dotrzeć do Mariupola lub do Brydiańska. Zależy, jak dowódcy zdecydują, co będzie dla nich korzystniejsze. Teren jest dogodny do prowadzenia operacji zaczepnej. Operacja chersońska toczy się swoim tempem, tak jak od początku się toczyła. Powoli wypierają Rosjan, dojdą do Dniepru. Jeżeli by to uderzenie od północy wyszło na kierunek mariupolski, to są w stanie ogrozić wojska rosyjskie między Dnieprem a tą rubieżą Mariupol-Zaporoże, co zmusi rosyjskie wojska do walki, po pierwsze w okrążeniu, po drugie wycofywania się przez Krym w głąb Rosji.
Lato się kończy, zaczyna się jesień, po której przyjdzie zima. Tu pan wielokrotnie mówił o tym, że w sierpniu powinna nastąpić kontrofensywa. Nastąpiła ona może tam w drugiej połowie, czy pod koniec sierpnia, na początku września, ale nastąpiła. Ale co może się dziać jesienią, kiedy przyjdą, no nie roztopy, tylko jakby tylko będą, pogoda będzie coraz gorsza, będzie błoto, no a później mrozy. Czy ta wojna też będzie zamarzała na ten czas, czy spowolni się, czy będą prowadzone mimo wszystko działania?
Północno-wschodniej części Ukrainy już deszcze padają. Już jest, robi się chłodno, robi się zimniej, deszcze zaczynają się pojawiać, natomiast...
To działa właśnie na czyją? No bo to jakby no właśnie... deszcze padają po obu stronach, tak? I ta ziemia robi się miękka po obu stronach.
Ja się odniosę może tutaj bardziej do struktury wojsk i do ich możliwości manewrowych. Mhm. Rosjanie mają ciężkie wojska głównie, oparte oczywiście wojska pancerne zmechanizowane i one prowadzą działania. I na pewno w warunkach takich pogodowych, terenowych, jak będzie Rasputica, czyli te roztopy jesienne, zimowe mrozy, potem wiosenne roztopy, na pewno one ograniczą bardzo mocno możliwości manewrowe armii rosyjskiej. Natomiast Ukraińcy mają jakby dwie kategorie wojsk. Te ciężkie, pancerno zmechanizowane, które rozstrzygają na przykład takie operacje jak Charkowska, czy ta chersońska, ale mają również wojska lekkie. Wojska lekkie, nie tak jak u nas się mówi, na lekkich samochodach i biegające z karabinami, tylko wojska lekkie, które mają samochody opancerzone, kołowe głównie, które mają mnogość różnych środków walki, które pozwalają im podejmować walkę z każdym ugrupowaniem wojsk rosyjskich.
Mnogość różnych środków walki, czyli...
Przeciwpancerne, przeciwlotnicze, to jest tak, okay. Bym powiedział, takie połączone zgrupowania, które mają możliwości prowadzenia walki w każdym, że tak powiem, każdej obszarze działania. Mm-hmm. I obrona powietrzna, i przeciwpancerna, i artyleryjskie środki mają w zasadzie wszystko. A są to komponenty lekkie, wysoce manewrowe, które mogą prowadzić działania bojowe w warunkach rasputicji zimy i wiosny, i też rasputicji wiosną, czyli w warunkach terenowych, gdzie czołgi i BWP i inny ciężki sprzęt grzęźnie, nie może pokonać tego terenu, to te pododdziały ukraińskie mogą prowadzić działania manewrowe. I to jest przewaga Ukraińców, bo to im pozwoli w tych trudnych warunkach atmosferycznych i terenowych nadal prowadzić aktywne działania, oczywiście tylko na kierunkach wybranych, ale to na pewno będą te kierunki, które będą zagrażały obronie rosyjskiej.
Później w części dla patronów zadam jeszcze panu pytanie o to, czy grupa Wagnera i czy ci oligarchowie są w stanie cokolwiek sformułować, ale to za chwilę, na koniec tej zasadniczej części rozmowy, czego możemy się spodziewać w najbliższym tygodniu, w najbliższych tygodniach?
Znaczy ja czekam na tę ofensywę, na to uderzenie, główne uderzenie w kierunku Morza Azowskiego. Czy ono wyjdzie z rejonu Doniecka, czy on wyjdzie z Zaporoża, trudno powiedzieć, bo my nie wiemy, gdzie gromadzą swoje oddziały Ukraińcy. Natomiast wydaje się, że w ciągu najbliższych dni nastąpi uderzenie takie, które przerwie te połączenie lądowe. Tym bardziej, że Rosjanie nie mają się już kim bronić. I oni w tej chwili, manewrując tymi swoimi wojskami, łatają dziury w ugrupowaniu obronnym. Na to uderzenie spod Charkowa ściągnęli odwody, które były nieprzygotowane, a które formowały się, otwarzając zdolność bojową w rejonie Kurska, i oni na tą rzekę Oskil ściągnęli odwody. Ale te odwody bronią się na rzece Oskil, ale co ciekawe, proszę zauważyć, jak uderzają Ukraińcy. Uderzają od południa, od Łuku Donbaskiego, od jego północnego skrzydła, od południa na zgrupowanie rosyjskie broniące się na rzece Oskil, od południa rolując obronę rosyjską. Mhm. Jest to bardzo ciekawe uderzenie, ponieważ ku temu zmierza, moim zdaniem, działanie w tej chwili Ukraińców, że to uderzenie, po pierwsze, zroluje obronę rosyjską na rzece Oskil, czyli pozbawi Rosjan możliwości prowadzenia obrony na tej rzece. Drugie, to pozwoli wyjść Ukraińcom, co bardzo moim zdaniem z wojskowego punktu widzenia już strategicznego, wyjść od północy na Ługańsk. Jeżeli by to się udało wyjść od północy na Ługańsk, to tak na dobrą sprawę obie te autonomiczne republiki, w zasadzie ich byt absolutnie zagrożony, i wydaje się, że to będzie wielkim, spektakularnym sukcesem armii ukraińskiej, jakby się udało Ługańsk zdobyć, to w zasadzie przesądzi wszystko, ja bym powiedział, nawet tą wojnę, bo ta republika zniknie z mapy świata, ta autonomiczna quasi-republika.
Oby tak się stało. Patronów zapraszam na mój profil. Tam porozmawiam jeszcze chwilę o tym, czy ci oligarchowie będą w stanie wykonać skutecznie rozkaz Putina i stworzyć jakieś prywatne armie. Panie generale, serdecznie
dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dziękuję państwu. Zapraszam na inne rozmowy. Jeśli podobała wam się ta rozmowa, subskrybujcie, lajkujcie i dołączcie do społeczności Układu Otwartego. Do tego serdecznie namawiam. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia.